Michał Bruszewski, Defense 24, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dzień dobry panu.
Witam pana redaktora i witam słuchaczy Radia Wnet.
No to zaczynamy od pytania, czy dzisiaj, czy też w najbliższych godzinach w Islamabadzie dojdzie do spotkania między delegacją Stanów Zjednoczonych a delegacją Iranu?
Nikt z nas nie ma szklanej kuli, natomiast wygląda na to, że obie strony raczej trzymają się swoich pozycji i obecnie na tych pozycjach raczej trudno o negocjacje, bo mamy podwójną blokadę ciśniny Ormuz. Cały czas pytanie powracające, czy ciśnina zostanie otworzona. Jak tylko pojawia się komunikat, że tak, to mamy kolejną eskalację, można powiedzieć, jeżeli chodzi o naruszenie prawa morskiego, czyli zablokowanie ciśniny Ormuz. I musiałem pamiętać, że długofalowo Stany Zjednoczone patrzą na tą wojnę jako na wojnę wyniszczającą gospodarczo Azję, nie Amerykę Północną. Zasoby surowcowe Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza po przejęciu Wenezueli, a także z zasobami Kanady, to daje spokój długofalowo na dekady Stanom Zjednoczonym, jeżeli chodzi już nawet nie o posiadanie zasobów, ale po prostu eksport surowców. Ta wojna wykańcza Azję. Jeżeli dotyka gospodarek azjatyckich, no to Stany Zjednoczone mogą ją kontynuować, natomiast nie może jej kontynuować Iran, dlatego że blokada ciśniny Ormuz przecież uderza w eksport irański i uderza w gospodarkę irańską, która jeszcze przed operacją Epicka Furia wyglądała katastrofalnie. Przypomnę, że upadła narodowa waluta rial. Przypomnę, że wówczas zdrożała żywność o 70%, obecnie mówi się, że ponad 100% zdrożała. Ludzie nie chodzą do pracy, bo jest wojna, więc jeżeli ta wojna się zakończy, w którymś momencie na każda wojna się kiedyś kończy, to Iran czeka recesja gospodarcza. Stany Zjednoczone na przedłużanie wojny mogą sobie pozwolić.
No właśnie, to jest ciekawe to, co pan powiedział, ponieważ w całą historię bardziej się zaangażowały Chiny, które do tej pory jakoś pozostawały, no chyba troszkę wycofane, ale chiński przywódca Xi Jinping powiedział w rozmowie z księciem Mohammedem bin Salmanem, de facto przywódcą Arabii Saudyjskiej, że ciśnina Ormuz powinna pozostać otwarta dla normalnej żeglugi, co służy wspólnym interesom krajów regionu i szerszej społeczności międzynarodowej, tak powiedział Xi Jinping. Czy rzeczywiście Chiny tutaj zamierzają odgrywać jakąś większą rolę w tej historii, jeżeli będzie się ona przedłużała?
No tutaj widzę dwa scenariusze. Po pierwsze pytanie, kto przy Xi Jinpingu wygra? Czy ta frakcja bardziej, powiedzmy, jastrzębi, czy bardziej gołębi, jeżeli chodzi o relacje międzynarodowe? Jeżeli ta druga, to będziemy mieli do czynienia z naciskami Chin na Iran, żeby jednak zaakceptował pewne warunki amerykańskie, co spowoduje otwarcie ciśniny Ormuz. Ale nie musi tak być, bo może być eskalacja. Dopiero co, przecież Xi Jinping spotkał się z delegacją z Tajwanu, chyba żeby zasygnalizować, że Chiny są też gotowe ewentualnie uderzyć na kierunku tajwańskim. Wtedy już będziemy mówili o eskalacji, czyli podczas jednej wojny Chiny by wywołały drugą wojnę, ale tutaj już konsekwencji tej sytuacji no nie możemy przewidzieć, to się może wymknąć spod kontroli. Ta wojna też może się wymknąć spod kontroli. Natomiast tutaj, tak jak powtórzę, no dla Stanów Zjednoczonych obecna sytuacja, czyli tej podwójnej blokady ciśniny Ormuz, jest nawet korzystniejszą sytuacją niż z okresu bombardowań, bo wtedy i za główny cel, no też z winy Trumpa, bo on przez to wygłosił publicznie, mówiono o zmianie elity. Obecnie nie mówi się o zmianie elity, tylko po prostu o blokadzie morskiej, która jest jednym z narzędzi właśnie nacisku na jakieś państwo poprzez wojnę. I to już jest działanie pod postacią reperkusji, bo to przecież pierwsza blokada ciśniny Hormuz to była blokada Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, więc Amerykanie nałożyli swoją, więc w tym wypadku już ta dychotomia w mediach, że Amerykanie napadli na Iran, on się tylko broni, już nie wygląda, prawda, w tej fazie tak. Wojny w ten sposób.
To w sumie właśnie też chciałbym powrócić do tego zawieszenia broni, które obowiązywało przez 2 tygodnie, które ma się zakończyć jutro, bo mamy wrażenie, że to się przerodziło w jakieś takie, żeby wziąć się określenie historyczne, drôle de guerre, czyli ta dziwna wojna, określenie, które stosujemy do tego początkowego okresu II wojny światowej na froncie zachodnim. No bo tak, z jednej strony zawieszenie broni, ale ciśnina Ormuz de facto pozostała zamknięta. Z drugiej strony blokada Stanów Zjednoczonych, stosowana przez Stany Zjednoczone wobec portów irańskich. Co to był za czas, jeżeli mielibyśmy popatrzeć wstecz właśnie na te 2 tygodnie?
Nie nazwałbym tego rozejmem, nie nazwałbym tego zawieszeniem broni. Mamy przecież drugi front między Izraelem a Hezbollahem, gdzie mówi się o zawieszeniu broni, ale przecież zawieszenie broni negocjował rząd Libanu, na którego terytorium przecież toczy się wojna. To jest pogwałcenie prawa międzynarodowego przez Izrael. To też chcę zaznaczyć, że skandaliczne zachowanie żołnierza izraelskiego, haniebne zniszczenie figury w biblijnym miasteczku chrześcijańskim na południu Libanu, coś absolutnie okropnego, coś czym zajmowało się ISIS na Bliskim Wschodzie. Natomiast przypomnę, że zawieszenie broni w Libanie negocjowano między rządem libańskim, który nie jest stroną konfliktu zbrojnego, a Izraelem, który jest stroną konfliktu zbrojnego. A zawieszenie broni zgodnie z prawem międzynarodowym to zawieszenie walk uzgodnione z obiema stronami walk. Czyli tak naprawdę pod względem prawa międzynarodowego jedno zawieszenie broni, czyli Iran, USA i drugie, nie jest zawieszeniem broni. To jest zmiana sposobów walki po prostu. Czyli na przykład ograniczenie ataków lotniczych, niebombardowanie Bejrutu w przypadku Izraela, ale przecież Izrael cały czas lądowo kontynuuje wojnę. Nie ma zawieszenia broni, dlatego że Izrael w południowym Libanie ma 5 stref okupacyjnych i teraz je łączy, żeby stworzyć tak zwaną żółtą linię, czyli te wszystkie terytoria, które zajął, połączyć ze sobą, żeby stworzyć taki, można powiedzieć, teren, który przesunie granice państwa. To przecież jest w ogóle pogwałceniem prawa międzynarodowego, no bo przecież to jest zmienienie granic państwa libańskiego. Natomiast jeżeli to zawieszenie broni byśmy jakoś mieli zdefiniować dotyczące Iran, USA, no to USA nie bombarduje już z powietrza instalacji wojskowych w Iranie, czyli nie mamy bitwy powietrzno-morskiej jak na początku wojny, ale mamy bitwę morską cały czas. Czyli ja bym w ogóle nie nazywał tego rozejmem.
Chciałbym, żebyśmy posłuchali teraz krótkiego dźwięku wypowiedzi sprzed kilku dni przewodniczącego parlamentu Iranu Mohammada Bagheera Ghalibafa, który jest uznawany teraz właśnie za twarz tego reżimu ajatollahów. Co powiedział na temat, no właśnie na temat tego, kto zwycięża w tej wojnie? Posłuchajmy.
ولی من اینجا یه نکته رو میخوام بگم از همینجا به این وارد بشم این به معنی این نیست که ما در قدرت نظامی از آمریکا قوی تریم
Nie jesteśmy silniejsi od Ameryki pod względem siły militarnej. Oczywiste jest, że Amerykanie mają więcej pieniędzy, więcej sprzętu i więcej infrastruktury niż my.
یه وقتی من میبینم مردم عزیز ما میگن که ما اونا رو نابودشون کردیم
Czasami widzę, jak nasi drodzy rodacy mówią, że całkowicie zniszczyliśmy przeciwników. Nie, nie zniszczyliśmy ich. Powinniśmy to zrozumieć. Jesteśmy zwycięzcami na polu bitwy w tej wojnie. I udało nam się. To trzeba zrozumieć. Niewątpliwie sprzęt, infrastruktura i pieniądze mają wpływ na wojnę i zwycięstwo. Jednak nie zawsze tak jest.
I to powiedział Mohammad Bagher Ghalibaf. Ja tylko przypomnę, że naszym gościem jest pan Michał Bruszewski. Czy rzeczywiście Iran zwycięża do tej pory w tej wojnie, która rozpoczęła się 28 lutego?
Znaczy, jeżeli wymiarem zwycięstwa Iranu ma być przetrwanie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej u władzy, no to tak. Natomiast pamiętajmy, że państwo to nie tylko Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Notabene przypomnę, że to IRGC, czyli właśnie korpus, założył blokadę na Ciśnina Ormus. My wcale nie mamy pewności, czy ta blokada była z inicjatywy, jakby w konsensusie wszystkich polityków irańskich, którzy dzierżyli władzę, bo też mówi się przecież o Ministerstwie Spraw Zagranicznych, które chce negocjować, ale wygląda na to, że obecnie korpus już bezpośrednio rządzi i on faktycznie przetrwał, jeżeli chodzi o władzę, ale to nie jest żadne zwycięstwo Iranu, bo powtórzę, w końcu ta wojna się zakończy i wtedy gospodarkę Iranu czeka krach. A obecnie nakładanie blokady na Ciśninę Ormuz blokuje eksport morski państwa Iran. Więc no, Korpus Strażników Rewolucji wziął własnych obywateli na zakładników tej całej wojny, ale to skończy się katastrofą gospodarczą nie dla Stanów Zjednoczonych, tylko dla Iranu. Oczywiście Stany Zjednoczone też w mojej opinii źle prowadziły tę wojnę, nie wykorzystały separatyzmów narodowościowych, nie wsparły jak należało Kurdów. Przypomnę kasus Kurdów przecież na początku wojny, że mieli nawet ogłoszono w amerykańskich mediach, że mieli wywołać powstanie.
Chociaż oni też raczej też, że jakby nie chcieli specjalnie iść na tę współpracę, no bo pomni byli tego, no chociażby co się wydarzyło w północno-wschodniej Syrii, co było zinterpretowane przez Kurdów jako pewnego rodzaju zdrada.
No więc właśnie, no więc jakby jakość tej dyplomacji na Bliskim Wschodzie amerykańskiej, czy prowadzenie tej wojny, jednak spowodowało, że nie wyzyskano wszystkich możliwości w Iranie, żeby uruchomić te grupy. Mało tego, nie wyszkolono nawet jednego oddziału operatorów dronów, którzy by się rekrutowali z opozycji irańskiej na emigracji. Ja nie mówię o jakiejś armii opozycyjnej, która by maszerowała na Teheran. Nawet jednego oddziału operatorów dronów. No, tak naprawdę nie bardzo było wiadomo, jak Amerykanie chcą prowadzić tą wojnę poza, tak jak mówię, bitwą powietrzno-morską, czyli bombardowaniem lotniczym. I tutaj faktycznie mieli ogromną przewagę lotniczą, a w pewnej fazie wojny już nawet dominację na niebie irańskim, tak? Natomiast obecnie, no to już, teraz już mamy jasne reguły gry, to znaczy nie ma tej bitwy powietrzno-morskiej, tylko jest po prostu blokada morska ze wszelkimi konsekwencjami. To oznacza, że Iran nie może eksportować. To powtórzę, nie uderza to w gospodarkę amerykańską, tylko w gospodarkę irańską.
Gospodarkę irańską, to może już na zakończenie pytanie o to, co dalej. Już niezależnie od tego, czy te rozmowy dzisiaj się odbędą, czy też nie, jakie długofalowe konsekwencje tej wojny, ogólnie rzecz biorąc, w kontekście tej światowej geopolityki?
Moim zdaniem Stany Zjednoczone w oparciu o surowce wenezuelskie, własne i kanadyjskie budują fortecę surowcową na wypadek właśnie takich wojen o zasoby, żeby być cały czas mocarstwem numer jeden na świecie. I tak jak Trump powiedział, było to bezczelne, ale jest to prawda. Nie macie ropy, kupcie od nas. Chcecie ropę z Ciśniny Ormuz, odblokujcie ją sobie. To było bardzo bezczelne, ale w tym wypadku moim zdaniem powiedział prawdę. I to nie jest tylko polityka Trumpa, ale to jest przesuwanie pewnych pionków na szachownicy przez Pentagon nie na najbliższe lata, ale na najbliższe dekady.
Pytanie tylko, czy to nie będzie zbyt kosztowne polityczne dla Donalda Trumpa, biorąc pod uwagę, że midtermsy się zbliżają wielkimi krokami.
Nie jestem pewien, czy następcy Donalda Trumpa zawrócą z tej polityki. Moim zdaniem to jest zaplanowana polityka na dekady.
Powiedział pan Michał Bruszewski, Defense 24, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.